Dobrze, więc mam nadzieję, że bracia dobrze mnie słyszą. Witam wszystkich braci i siostry na początku mojego wykładu, który chyba się rozpoczął nieco wcześniej niż powinien. Nie wiem, czy będę musiał wcześniej skończyć, czy to jest dla mojej korzyści, ale zobaczymy, czy będzie taka potrzeba, żeby te dodatkowe minuty wykorzystać. Być może zakończymy nieco parę minut też wcześniej. Temat, jakim będę chciał się z braterstwem dzisiaj podzielić, zabierze nas niby w przeszłość, a tak naprawdę w przyszłość. A co to za temat? Śmierć i pogrzeb Abrahama. Tak on się będzie nazywał. Niektórzy myślą, że coś chyba mi się pomyliło, bo śmierć i pogrzeb Abrahama to musi być tylko w przeszłości. Nie może być w przyszłości, bo przecież to już było. No tak, było, dlatego mówiłem, że pójdziemy do przeszłości. No, ale potem uda nam się dzięki tej opisowi tej śmierci i pogrzebu, bardziej pogrzebu samego niż śmierci, pójść także i w przyszłość. Na razie sobie odczytajmy to, co mamy zapisane w Biblii na temat śmierci i pogrzebu Abrahama. Nie ma tego bardzo zbyt wiele. Opis jest dosyć krótki, ale wystarczający do tego, żeby przekazać to, co Bóg chciał przekazać. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, wersety 7 do 11, czyli raptem cztery krótkie wersety są temu poświęcone. Pierwsza Mojżeszowa, 25 od 7. Abraham dożył 175 lat. I werset 8 przeczytam w takiej wersji już bardziej poprawionej, bo potem na temat coś powiem. I wydał ostatni oddech, tak dosłownie powinno być, i umarł Abraham w starości dobrej, stary i syty, albo zadowolony, jak to woli, i został przyłączony do ludu swego. I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre. Na polu, które kupił Abraham od Chetytów, tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. Tyle, jeśli chodzi o opis bardziej pogrzebu, prawda? Bo o śmierci tylko mamy powiedziane, w jakim to było wieku i że był syty i zadowolony w dobrej starości. No i później kilka szczegółów na temat tego, kto go pochował i gdzie go pochował. No jeśli chodzi o przeszłość, więcej nic nie powiem. Nie będę tam opisywał, prawda, ani próbował odtwarzać, jak ten pogrzeb wyglądał, jak tam rodzina jego za nim płakała, bo prawdopodobnie na pewno uroniła niejedną łzę. Nas będzie interesowała ta historia w związku z tym, co jest głębszego w niej zawartego, a to, że Abraham coś sobą reprezentuje i coś przedstawia, a więc także jego śmierć i pogrzeb muszą coś reprezentować i przedstawiać, jest jak gdyby oczywiste nie tylko dla tych braci, którzy czytają nauki paruzyjne epifaniczne, ale także dla ogółu chrześcijaństwa. Zresztą będę miał za chwilę okazję to udowodnić, bo sięgnę po pewne cytaty z dominalnego kościoła, jak oni patrzą na to, co my nazywamy typami w Starym Testamencie. Ale zaczynamy najpierw od tego, żebyśmy ustalili, co ten Abraham w ogóle w historii tej związanej ze swoją śmiercią i nie tylko ze swoją śmiercią, co ten Abraham przedstawia w obrazach biblijnych. Każdy doskonale zna i kojarzy na pewno Abrahama ofiarującego Izaaka. Wiemy doskonale, mamy nawet taki artykuł na ten temat, że Abraham oferujący Izaaka to jest obraz, typ, reprezentacja próby dla boskiej miłości. W 1 Mojżeszowej 22 rozdziale, nieco wcześniej, przed tym rozdziałem, który obecnie rozważamy, mamy to opisane. Piękny również temat sam w sobie, ale nie o nim będziemy mówili. Z tego obrazu widać, że tam Abraham pokazuje Boga, ale nie Boga w całości, tylko Boga w jego tym jednej cesze charakteru, jaką jest miłość. Natomiast Bóg, który też występuje w historii z ofiarowaniem Izaaka, reprezentuje siebie w pozostałych cechach swego charakteru, tych czterech głównych, byśmy powiedzieli, sprawiedliwość, mądrość i moc. Innymi słowy, Bóg, rozbijając siebie na dwie różne osoby, mam na myśli tę historię z ofiarowaniem Izaaka, rozbijając siebie na dwie różne osoby, pokazał próbę dla swojej miłości bezinteresownej. To nie była rzecz oczywista i łatwa dla Boga ofiarować Logosa jako okup za człowieka. Tak jak zresztą nie byłoby chyba dla nikogo z rodziców ziemskich takie coś przejść, nie wiem czy chociaż znalazłoby się 10% ludzkich rodziców, którzy byliby gotowi swoje dziecko oddać na taką ofiarę. Więc była to próba dla boskiej miłości bezinteresownej, która jednak okazała się wystarczająca na tą próbę. Boska miłość bezinteresowna tak miłuje dobre zasady, tak jest gotowa szerzyć, czynić dobro, że gotowa jest ponosić nawet największe ofiary. I okazało się, że tak jak Abraham sprostał tej próbie, tak boska miłość bezinteresowna, pokazana właśnie w Abrahamie, sprostała tejże próbie. Okazała się wystarczającą do poniesienia tak ogromnej, wielkiej ofiary. To, że Biblia, szczególnie jej część Starego Testamentu, zawiera różne typy, tak jak wspomniałem, nie jest obce nawet tym chrześcijanom, którzy nie znają literatury braci Russella czy brata Johnsona. Oczywiście nie rozumieją oni tych typów tak, jak my je rozumiemy, bo oni nie wnikają, oni po prostu nie korzystają z narzędzi, którymi Pan się posługiwał, nie korzystają z tych, których Pan, jak mówię w objawieniu, trzymał w swojej prawej ręce i przez których podawał różne prawdy, dzięki którym my możemy w tej chwili rozumieć tak wiele. Oni po prostu sami próbują coś tam zrozumieć, posługując się własnym logicznym, ludzkim rozumem i do pewnych elementów to jest wystarczające. I nawet oni dostrzegają i uznają fakt typiczności pewnych rzeczy w Starym Testamencie. I na dowód tego chciałbym przeczytać fragment z Wikipedii, takiej powszechnie wszystkim znanej Wikipedii. I niech bracia posłuchają tego fragmentu i zobaczą, że tam się dwa razy pojawi w tym fragmencie jedno znane nam słowo, bardzo ciekawe dla nas. Nowy Testament, to już zaczynam cytat. Nowy Testament interpretuje ofiarowanie Izaaka, chodzi właśnie o Izaaka i Abrahama i tę ofiarę. Nowy Testament interpretuje ofiarowanie Izaaka jako świadectwo wiary Abrahama. Ojcowie Kościoła, tacy jak Klemens Aleksandryjski i Tertulian, interpretowali je jako typ ofiary Chrystusa. Związanie Izaaka było interpretowane jako zapowiedź ukrzyżowania Jezusa. Chrześcijańscy pisarze odnotowywali paralelę między obiema historiami, w której Abraham był odnoszony do Boga Ojca, który poświęcał swego jedynego syna. Izaak, niosący drewno na ołtarz na wzgórzu Moria, był typem Jezusa, niosącego tam krzyż, a baran składany w ofierze symbolizował ukrzyżowanego Jezusa. Odnotowywana jest także zbieżność trzech dni. Trzy dni to są podczas podróży do tej góry. Odnotowywana jest także zbieżność trzech dni w obu historiach i zbieżność miejsca na wzgórzu w Jerozolimie. Tak mówi Wikipedia odnośnie Abrahama, Izaaka i ofiary, jaką Abraham był gotowy złożyć z własnego syna. Na pewno braterstwo zauważyliście, gdy to czytałem, że dwa razy pojawia się słowo typ. Abraham, powrócę do tego cytatu raz jeszcze z tym słowem. Abraham, przepraszam, to nie tutaj. Interpretowali jako typ ofiary Chrystusa, a drewno na ołtarz na wzgórzu Moria, Izaak niosący drewno na ołtarz na wzgórzu Moria był typem Jezusa. Poza tym jeszcze jest stwierdzenie, już bez słowa typ, ale w tym samym znaczeniu, że Abraham był odnoszony do Boga Ojca przez ojców Kościoła, a baran składany w ofierze symbolizował ukrzyżowanego Jezusa, czyli nie chcieli prawdopodobnie za dużo razy używać słowa typ, więc dwa razy użyli typ, to potem próbowali, wiadomo, chcą się popisać swoją znajomością polskiego i zastępują te same słowa innymi bliskoznacznymi, żeby nie powtarzać ciągle tych samych słów, bo każdy, kto chodził do szkoły, to już w szkole podstawowej pani od polskiego często zwracała uwagę, żeby zmieniać słowa i wyrażać tę samą myśl, tę samą treść inaczej, no bo powtarzanie tego samego słowa w każdej linijce niedobrze świadczy o autorze i źle się czyta czytelnikowi. A jeszcze do tego dodam komentarz do pewnego fragmentu Biblii, z Biblii wydawnictwa Świętego Wojciecha. W Jana 8:56 mamy napisane, że Abraham oglądał dzień Jezusa i się cieszył. To jest cytat biblijny, prawda? Jana 8:56 o tym, że Abraham oglądał dzień Jezusa i się cieszył. No i tam jest przypisek na dole, jakieś wyjaśnienie wydawców Biblii Świętego Wojciecha, którzy tak piszą, cytat: Abraham oglądał Jezusa za swojego życia w wydarzeniach typicznych, jak na przykład urodzenie Izaaka. Więc jak będzie ktoś nas atakował, że widzimy w Biblii, albo brat Johnson widzi w Biblii różne typy i obrazy, że to tak wymyśla tak sobie, no to możemy się wspomóc czasami i Wikipedią, i wydawnictwem Świętego Wojciecha, gdzie i słowo typ, i typiczne ilustracje pojawia się, tylko że oni oczywiście tych typów widzą bardzo, bardzo mało, no bo żeby widzieć więcej, to trzeba znać boski plan wieków. Jeżeli nie zna się boskiego planu wieków, jeżeli nie ma się całego obrazu, to potem różnych poszczególnych fragmenty nie wiedzie się odnieść. Można tylko interpretować poszczególne wersety jako takie. No ale typ obrazów, które są typami, trudno interpretować jako takie, więc głównie do czasów Paruzji, do Bata Russella, wszyscy chrześcijańscy teologowie ograniczali się do interpretowania Biblii werset po wersecie i każdy werset był dla nich osobną historią. Trudno im było powiązać to z całością boskiego planu, bo tego planu po prostu nie znali. Na przykład nie wiedzieli nawet, że Bóg przewidział tysiąclecie i restytucję dla świata ludzkości. Wszystko dla nich, a dzisiaj także dla wielu innych chrześcijan, kończy się tu i teraz. A potem albo która śmierć, zależnie kto w kto wierzy, albo wieczne męki. Takie mają poglądy wciąż dzisiejsi chrześcijanie. Ale wracamy do naszej historii. Czyli opis śmierci i pogrzebu Abrahama musi mieć także związek z tym, co Abraham reprezentuje, symbolizuje jako postać w Starym Testamencie w różnych wydarzeniach, w których bierze udział, no także w związku ze swoją śmiercią i swoim pogrzebem. Zatem opis śmierci i pogrzebu Abrahama to będzie opis śmierci i pogrzebu boskiej miłości. I ktoś powie, o czym ty mówisz? Jak może być opis, jak może być śmierć i pogrzeb boskiej miłości? Jak to rozumieć? Czyżby w pewnym momencie, i to w przyszłości, bo mówimy o przyszłości, boska miłość miała przestać istnieć i nie będzie już Bóg posiadał w sobie cechy miłości? No oczywiście nie chodzi o to, że miłość Jego przestanie istnieć. Ona nigdy nie przestanie istnieć, ale przestanie działać w sposób, jaki działa obecnie. A kiedy przestanie działać w sposób, jaki działa obecnie? Gdy już doprowadzi do końca dzieło naprawienia tego, co w Edenie zepsuli nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa. I właśnie jest, o tym jest nasza historia. Właśnie o tym jest śmierć i pogrzeb Abrahama, o zakończeniu pewnego bardzo ważnego etapu w działaniu boskiej miłości, po zakończeniu którego ona już nigdy nie będzie działała w ten sposób, bo już nigdy nie będzie wydawała nikogo bardzo sobie bliskiego na śmierć, żeby ratował jakieś inne istoty, a w tej chwili to dzieło jeszcze jest w toku, bo dopóki nie będzie doprowadzone, dopóki nie zostanie zakończone, dopóki ludzie nie otrzymają, ci zbawieni ludzie dzięki tej miłości życia wiecznego, a nieposłuszni, ci, którzy nie będą tego daru chcieli skorzystać, nie pójdą niestety na wtórną śmierć, to dzieło nie będzie zakończone. Więc boska miłość wciąż działa, ale umrze. Umrze w znaczeniu takiego szczególnego działania, okupowego działania ratującego grzesznika, bo w przyszłości więcej, jak wiemy, okup nigdy za nikogo już nie będzie składany. A więc przechodzimy do naszej historii i te kilka wersetów omówimy sobie po jednym, w zależności tak od treści, którą zawiera. Więc czytamy raz jeszcze werset 7, który mówi tylko i wyłącznie o wieku, jaki osiągnął Abraham i o wieku, w jakim umarł. A Abraham dożył 175 lat. Taka krótka informacja jest w wersecie 7. Gdybyśmy się przyjrzeli temu wiekowi, 175 lat, już wiemy, że jeżeli w Biblii jest coś podane, że się dzieje wtedy lub wtedy, to ma to jakieś znaczenie. To nie jest tylko informacja historyczna, żebyśmy wiedzieli i się mogli popisać, a ja pamiętam, że Abraham umierał, to jak umarł, to miał 175 lat, prawda? I ktoś się cieszy, że wie. A ktoś inny powie, a ja wiem, że Sara umarła, gdy była trochę młodsza, bo miała 127 lat. No dobrze, to fajnie. No ale gdyby to miało tylko nam wiedzieć, dało nam dać pożytek, że ona miała tyle lat, a Abraham miał trochę więcej, no i co by nam z tego to przyniosło? Coś w tym wszystkim Bóg ukrywa. Ci ludzie żyli tyle, ile mieli żyć, bo tyle Bóg dla nich przewidział, a w ich śmierci, nawet w wieku, w którym zmarli, też coś zawarł. Bo gdybyśmy 175 chcieli jakoś rozpisać, to byśmy możemy zobaczyć, że tam się mieści 7 i razy 5 razy 5. 7 to wiadomo, reprezentuje Boga, to jest liczba boska, a te 2 to są 2 główne klasy, którymi Bóg się posługiwał, którymi boska miłość bardziej, bo mówimy o Abrahamie. Tak, jak będę czasami mówił Bóg i nie wspomnę, że chodzi mi o Boga, a w Jego miłości, to no, ja zawsze, gdy mowa o Abrahamie, to rozumiemy, że jest to Bóg w swojej miłości. Bóg w miłości, szczególnie w tej cesze charakteru, w tej łasce, jak my nazywamy za bratem Johnsonem te cechy, bo wiemy, że to słowo łaska zawiera w sobie troszeczkę większy wydźwięk niż tylko cecha charakteru czy zaleta. Więc 7 to Bóg, a 2 to 2 główne klasy, którymi boska miłość posługiwała się, których używała, wobec których oddziaływała, no i one razem stanowią całość tych, wobec których ona miała działać, czyli są to wybrańcy i niewybrańcy. 1/5 wybrańcy, 2/5 niewybrańcy i w ten sposób mamy bardzo ładnie pokazane działanie boskiej miłości wobec całego rodzaju ludzkiego w podziale na klasy wybrane, to ci, którzy w obecnym życiu przychodzą do Boga i staje się częścią ludu Bożego, duchowego Izraela jeszcze przed tysiącleciem. No i cała reszta, ogromna większość ludzkości, niewybrańcy, którzy skorzystają z boskiej miłości dopiero w przyszłości. W tej chwili korzystają tylko tyle, że chodzą po ziemi, że mają może nie prawo do życia, ale przywilej życia, że ileś lat pożyją, że pada na nich deszcz i słońce, bo wcale by nie musiało tak być, żeby ten deszcz i słońce był, zwłaszcza, że ludzie robią wszystko, żeby niszczyć ten klimat, który Bóg stworzył dla nich, żeby sobie żyli, no ale nie zniszczą tak, żeby Bóg nie potrafił tego odbudować, nie pozwoli im zniszczyć do stanu nienaprawialnego. Tyle jeśli chodzi o werset 7. Wiek Abrahama w chwili śmierci. 175 lat, 7 razy 5 razy 5. Boska miłość oddziałująca dla na całą ludzkość w podziale wybrani, niewybrani, bo tak ona działa i w ten sposób ostatecznie kończy swoją działalność, gdy obydwie te klasy zostaną w odpowiedni sposób doprowadzone do normalności. I werset 8, właśnie, Biblia Warszawska, ja już sobie to tak zmieniłem, że nawet nie widzę, jak ona pisała, ale prawdopodobnie Biblia Warszawska chyba pisze tutaj na początku, że opadł z sił, prawda? Bracia, którzy macie Biblię Warszawską, to w wersecie 8 pewnie widzicie, że opadł Abraham z sił. Niezbyt to jest trafne oddanie tego faktu, bo boska miłość, coś się stało, czy nie? Nie. No. Na chwilę zniknąłem z mojego ekranu, ale myślę, że wszystko działa ok. Już jestem z powrotem. Więc tłumaczenie wersetu 8, takie najbardziej dosłowne i dokładne, powinno brzmieć tak, jak czytałem wcześniej, ale powtórzę. I wydał ostatni oddech. To opadnięcie z sił sugerowane przez Biblię Warszawską to nie jest zbyt dobre, bo to jak gdyby sugerowało, że boska miłość się kończy, działa, ale już prawie, że nie może działać, opada z sił i tak, tak, zamiera. Po prostu wydał ostatni oddech. Zakończy jakimś aktem, boska miłość zakończy swoje działanie wobec ludzkości. Więc wydał ostatni oddech i umarł Abraham w starości dobrej, stary i syty, i został przyłączony do ludu swego. Boski plan zbawienia, który realizuje szczególnie jego miłość, bo to miłość za tym boskim planem zbawienia stoi, zostanie kiedyś w pełni zrealizowany i w pełni zakończony. I coś będzie jednym ostatnim aktem. Dlatego na początku 8 wersetu, jak zauważyłem, że niektóre przykłady podają i wydał ostatni oddech, i po angielsku również niektóre przykłady to dokładnie tak oddają, oddał, wydał ostatni oddech, i polskie się znajdują takie, więc to się bardzo ucieszyłem, bo z pewnością będzie jakiś ostatni akt boskiej miłości, kiedy ona wyda ostatni oddech i umrze, przestanie działać w ten szczególny sposób. Podkreślam, że to, co mówiłem na początku. Nie chodzi nam o to, że boska miłość zniknie z jego charakteru i on będzie od tej pory pozbawiony tej cechy. Tylko, że zakończy te swoje działanie w ten szczególny, okupowy sposób, ratujący upadłego człowieka. Więc coś będzie ostatnim aktem tej miłości, bo wydał ostatni oddech. Nie wiem, co to będzie. Być może zniszczenie ostatniego nieprzyjaciela, śmierci Adamowej, będzie ostatnim aktem miłości, a śmierć Adamowa to wróg człowieka, a mówi się, że to będzie ostatni wróg, jaki będzie zniszczony. Czy też jeszcze, to trudno powiedzieć, ale gdzieś w tamtych okolicach, prawda, przy tej okazji niszczenia ostatniego wroga człowieka, ludzkości, śmierci Adamowej, nie wtórej, bo wtóra śmierć jest przyjacielem człowieka. Wrogiem człowieka jest tylko śmierć Adamowa. I on wyda ostatni oddech, na przykład, mówię, nie jestem prorokiem, więc nie wiem, co to będzie, ale być może zniszczenie śmierci Adamowej jako ostatniego wroga, nieprzyjaciela człowieka, boska miłość zakończy swoje działanie w ten szczególny sposób. I jak gdy zakończy, będzie miała za sobą, tak jak Abraham, długi, bardzo owocny okres działalności. Będzie miała te symboliczne 175 lat swego działania, ratowania ludzkości i ostatecznie doprowadzenia ich do klas wybranych z wieku Ewangelii, poświęcających się w tym życiu, no i całej reszty ludzkości, która się nie interesuje Bogiem, która jest albo pogańska, wiemy, że większość świata dzisiaj to poganie, nie chrześcijanie, a gdy spojrzymy na chrześcijan, no to widzimy, że większość ogromna tych chrześcijan to tak zwani nominalni chrześcijanie, to oni też nie zyskują nic, jeśli chodzi o swoje zbawienie, wręcz przeciwnie, bardzo wielu z nich nawet się degraduje, ponieważ mając kontakt z Bogiem i Jezusem, przynajmniej nominalnie, przynajmniej na ustach, ponoszą większą odpowiedzialność za swoje zachowanie, które bardzo często jest gorsze niż pogan, którzy w ogóle o Bogu za bardzo chrześcijańskim nie wiedzą, najwyżej tylko wiedzą, że chrześcijanie mają jakiegoś innego Boga, no ale tylko tyle. To jest tyle samo, co my wiemy o bogach pogańskich, prawda? To tyle oni wiedzą o naszym Bogu chrześcijańskim. Więc jego miłość wtedy będzie miała za sobą długi, owocny okres działalności, a gdy ona zakończy tą działalność, to jak tu mamy powiedziane, syty, zadowolony, w dobrej starości, czyli będzie Bóg bardzo zadowolony z rezultatów działania swojej miłości, ponieważ będzie on w społeczności ze zbawionymi, no w szczególnej będzie z tymi zbawionymi na fazie duchowej, przecież niektórzy z tych zbawionych będą nawet w boskiej naturze, już są w boskiej naturze, on ich podnosi do swojej własnej natury, jaka bliska między nimi społeczność, ale także będzie miał społeczność z innymi na poziomie duchowym, którzy nie są w boskiej naturze, no i również będzie mieszkał poprzez swego ducha w rodzaju ludzkim, który przecież jak uzyska życie wieczne, to będzie tego ducha posiadał w sobie. Jest to bardzo podobne do zadowolenia, jakie Jezus będzie odczuwał ze swojej roli w boskim zbawieniu, o czym możemy przeczytać w Izajasza 53 rozdziale, gdzie się teraz na chwilę udamy, żebyśmy zobaczyli, bo tam jest też podkreślone zadowolenie naszego Pana. Werset 11 mam na myśli, Izajasz 53:11. Z powodu trudu swej duszy ujrzy i będzie nasycony. Swoją wiedzą wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, ponieważ poniesie ich nieprawości. Początek zdania. Z powodu trudu swojej duszy ujrzy i będzie nasycony. Będzie cieszył się owocem swojego okupowego dzieła, patrząc na te wszystkie jednostki na fazie duchowej, na fazie ziemskiej, które dzięki niemu żyją. Żyją wiecznie w doskonałości życia. Nie dziwi nas to zadowolenie i Jezusa, i Boga, ponieważ oni obydwaj są do siebie bardzo, bardzo podobni. I cieszy ich dokładnie to samo. Miliony istot doprowadzonych do doskonałości wiecznego życia i to na dwóch różnych poziomach istnienia, duchowym i ziemskim. Przy czym ten duchowy obejmuje nawet boską naturę, która, no, zawać by się mogło, powinna być niedostępna dla nikogo. To osobiście taka małą dygresję podam, że nie mogę się nadziwić dobroci Boga, że dopuścił do swojej własnej natury inne istoty, mało tego, inne istoty, które były ludźmi, a nie aniołami wcześniej, mało tego, inne istoty, które były grzesznymi ludźmi, których on musiał odkupić najpierw, potem musiał się męczyć, że tak powiem, z nimi, żeby ich rozwijać, a oni często grzeszyli, a on im przebaczał, gdy pokutowali i ciągnął, i do góry, i doprowadził aż do takiego poziomu charakteru, że zasługiwali na boską naturę. Bo wiemy o tym, że w boskim porządku rzeczy im piękniejszy charakter, tym wyższa natura. Więc jaki charakter musiał Bóg, tak powiem, nie jaki charakter oni musieli rozwinąć, tylko jaki charakter Bóg i Jezus musieli w nich rozwinąć, że oni okazali się godnymi tak wysokiej nagrody, aż boskiej natury. No niesłychane. No ale myślę, że więcej na ten temat zrozumiemy, gdy będziemy mieli lepsze umysły, gdy kilka procent naszego mózgu, który obecnie działa, zamieni się w 100% mózgu w tysiącleciu i wtedy pojmiemy może więcej z tej dobroci i doskonałości Boga. I jeszcze w wersecie 8 mamy informację, że został przyłączony do ludu swego. Jeśli chodzi o Abrahama, to stwierdzenie, że został przyłączony do ludu swego oznacza, do Szeolu, prawda? Oznacza ni mniej, ni więcej, że poszedł do grobu, tak jak jego przodkowie. No pogańscy przodkowie, bo takich on miał wcześniej, prawda? To od Abrahama się zaczęła taka linia bardziej. Nie wiadomo znowu skąd ten Abraham się wziął. Nie miał wcale ani genów bardzo bogobojnych, ani otoczenia bardzo bogobojnego do tego stopnia, że Bóg widząc go z jego dobrym sercem musiał go zabrać z tego miejsca, gdzie się znajdował. Musiał go zabrać od jego rodziny i wyprowadzić, zacząć jakiś nowy ród od niego. Więc on zmarł i poszedł tam, gdzie wszyscy inni jego przodkowie wcześniej, czyli do grobu, do Szeolu. A dla boskiej miłości, co to oznacza? Bo nas interesuje, prawda, ten antytyp, to głębsze znaczenie. Oznacza to, że boska miłość wchodzi w stan bierności, braku aktywności, braku działania. No bo, jak mówiliśmy, kończy się w pewnym momencie to szczególne działanie boskiej miłości, ratujące grzesznika, żeby mógł kiedyś żyć wiecznie. I ona nie znika wcale z boskiego charakteru, ale kończy tą swoją szczególną działalność, której nigdy więcej nie podejmie w takiej roli, w takim charakterze. Nigdy więcej, pomimo tego, że Bóg nadal będzie miłością, to nigdy więcej nie planuje wobec żadnych innych istot takiego działania, jakie podjął, przeprowadził przez Jezusa tutaj na ziemi, zsyłając go na naszą ziemię. I pomyśleć, że gdybyśmy żyli 2000 lat wcześniej, to moglibyśmy się z Jezusem spotkać osobiście w twarzą w twarz. A gdybyśmy byli Żydami, to moglibyśmy być nawet, chodzić z nim, no ale nie wiadomo, czy bylibyśmy przy tych Żydach, którzy byli z nim, czy którzy byli przeciwko niemu. Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że bylibyśmy z tymi, którzy byli z nim. Więc wracamy do naszej historii, czyli w pewnym momencie boska miłość w tym szczególnym znaczeniu przestaje działać, przestaje być motorem, napędem boskiego postępowania wobec jego upadłych stworzeń, gdyż to właśnie tylko i wyłącznie dzięki jego bezinteresownej miłości, zdolnej do wielkich ofiar, powstał plan odkupienia człowieka. To miłość apelowała do mądrości, kolejnej cechy jego wielkiego charakteru, żeby znalazła jakiś sposób przyjścia z pomocą upadłemu człowiekowi. Bo to nie miłość miała wymyślić, miłość tylko chciała udzielić pomocy. No a mądrość niech wymyśli, żeby to był dobry sposób. Mało tego, to musi być nie tylko dobry sposób, mądry, ale taki, który sprawiedliwość zaakceptuje, bo wiemy, że najważniejszą cechą boskiego charakteru jest sprawiedliwość, przepraszam, już mówię o kilku, jest sprawiedliwość. Wobec tego, chociaż miłość jest największa w sensie zakresu działania, miłość Boga może polecieć i chcieć zrobić rzeczy niebywałe. Jego mądrość też jest wielka. Potrafi wymyśleć, jak te niebywałe wielkie rzeczy można byłoby zrobić. No ale sprawiedliwość może powie, ale to jest niesprawiedliwe. I wtedy wszystko jest zablokowane. Wielka miłość nic nie może robić, wielka mądrość też przestaje działać, chociaż mogłaby wymyśleć różne sposoby, zaraz szybko, ale sprawiedliwość da czerwone światło i nie ma. No a potem jeszcze jest jego wielka moc, żeby to mogła przeprowadzić. No w ogóle, pomyślmy sobie tak przez chwilę, jak to boska mądrość wymyśliła, żeby odkupić człowieka, ktoś z istoty duchowej, anielskiej musi przyjść tutaj na ziemię, narodzi się jakiś człowiek. No jak to zrobić? Kiedy wcześniej narodził się ktoś z wyższej natury w niższej naturze, zmienił naturę? Nigdy takiego czegoś nie było i nigdy więcej nie będzie. Mądrość wymyśliła, tak, to można zrobić. Moc mówi, ja to też mogę, ja to mogę przeprowadzić. 9 miesięcy będę przenosiła zalążek, istotę, charakteru Logosa do łona Marii. Ja to zrobię. Ale czy sprawiedliwość uzna, że to będzie okej? Czy to będzie sprawiedliwe, jak taką operację przeprowadzimy i przy pomocy tego, co się narodzi, odkupimy tego Adama? No sprawiedliwość powiedziała, dobrze, nic nie stoi na przeszkodzie, będzie to człowiek, tak samo jak Adam. Można tak, można przenieść wyższą istotę. Jak potraficie to zrobić, jak mądrość potrafi wymyśleć, a moc potrafi to zrealizować, to ja sprawiedliwość nie widzę przeszkody. To nie będzie niesprawiedliwe. Pamiętamy to, co napisał Jan, albowiem tak, Bóg umiłował świat, że i tak dalej. To właśnie boska miłość była tym motorem. I ona właśnie w tym znaczeniu umrze, w tym znaczeniu zakończy swoją działalność. Już nigdy nie będzie tak strasznie pracowała i pobudzała i pozostałe cechy jego charakteru, żeby coś takiego powtórzył kiedykolwiek w przyszłości wobec kogokolwiek innego. Od wtedy boska miłość stanie się po prostu jedną z jego cech charakteru i nie uaktywni się bardziej od innych. Nawet wtedy, gdy istoty, które będą stwarzane w przyszłości, a wierzymy, że będą upadać w swoich próbach i w rezultacie tego upadku będą umierać. No nie może być inaczej. Niemożliwe, żeby istoty stwarzane w przyszłości w 100% zwyciężały w swoich próbach. Skoro Adam z Ewą nie zwyciężyli, to tamci też nie zwyciężą. Oczywiście nie w większości, ale będą mieli lepsze warunki i większą szansę niż mieli Adam i Ewa. Bo ktoś powie, no to wszyscy będą. Jak Adam i Ewa w zasadzie byli stworzeni i upadli, to jak Bóg zacznie inne istoty na innych planetach stwarzać i poddawać próbie, no to będzie to samo, co z Adamem i Ewą w Edenie. No nie do końca to samo. Ponieważ oni będą mogli korzystać przez obserwacje z naszych doświadczeń. Adam i Ewa nie mógł skorzystać przez obserwacje z doświadczeń innych istot, które Bóg wcześniej by stworzył, poddał podobnej próbie i pokazał efekty tej próby i konsekwencje grzechu, nieposłuszeństwa. W przypadku istot, które będą dopiero stwarzane w przyszłości, takie coś będzie możliwe. Historia ludzkości na zawsze będzie zapisana i na zawsze będzie przez obserwację dostępna do skorzystania przez wszystkie inne istoty, które Bóg w przeszłości, a właściwie Jezus, bo to Jezus będzie stwarzał z Kościołem te inne istoty, będzie poddawał próbie. Wobec tego, chociaż nie jest obserwacja tak dobrą metodą poznawania jak doświadczenie, którą my ludzie przechodzimy, to jest zbliżoną. I Bóg uważa, że jest wystarczającą do tego, żeby istoty, które przez obserwację zobaczą, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa, mogły nie pójść drogą nieposłuszeństwa. Metoda, której Bóg użył wobec Adama i Ewy, była metodą jaką? Pouczenie. Słowa. Żeby nie jadł pewnego owocu, bo kiedy, jeśli to zrobi, to umrze. No i powiedział. Było pouczenie. Ale cóż to mogło znaczyć, jak niewinni, a jak Adam z Ewą nie wiedzieli, co się za tym kryje. Natomiast obserwacja jest zbliżona w efektach do doświadczenia, ale jest bardziej ekonomiczna, że tak powiem, ponieważ nie wymaga śmierci okupowej za nikogo. Ci, którzy z tej metody obserwacji skorzystają i nie pójdą drogą nieposłuszeństwa, przejdą próby pomyślnie, uzyskają doskonałość charakteru i bilet do wiecznego życia, tam, gdzie będą stworzone, a ci, którzy pomimo tej obserwacji tego nie uczynią, no, będą musiały pożegnać się z życiem, no, ale nie będą cierpieć. Brak życia nie jest cierpieniem. Brak życia jest niebytem. Będzie tak, jak to mówi Biblia, chyba w dwóch miejscach, będzie tak, jakby mnie nigdy nie było. Będzie tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Żeby to lepiej zrozumieć, możemy sobie wyobrazić nasze siostry i braci rodzonych, siostry i braci, których nie mamy, którzy się nie narodzili. Cierpimy z powodu tego, że ich nie ma? Oni cierpią z powodu tego, że ich nie ma? Nie, no, ich nigdy nie było. I Biblia mówi, że w przypadku członków której śmierci będzie tak, jak gdyby ich nigdy nie było wcześniej. Zatem zero cierpienia dla tych zainteresowanych. A to, że takie istoty będą stwarzane, wiadomo, to nie jest rzecz, którą Bóg by nam objawił, bo to, że tak powiem, nie dla nas, ale w Psalmie 102:19 jest sugestia, która by wskazywała, podpowiadała, że takie istoty będą w przyszłości stwarzane, mało tego, że będą korzystały z doświadczenia, jakie rodzaj ludzki obecnie przychodzi. Psalm 102:19. Biblia Warszawska mówi tak, to najpierw przeczytam Biblię Warszawską, a potem poprawione, lepsze tłumaczenie tego psalmu. 102:19. Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony. A lepsze tłumaczenie byłoby bardzo podobne. Nie, to nie jest złe, ale lepsze, bardziej precyzyjne. Będzie to zapisane dla przyszłego pokolenia, a lud stworzony będzie wysławiał JHWH, bo tam jest Pan. I właśnie coś będzie zapisane dla przyszłego pokolenia, i jakiś lud, który będzie stworzony, będzie na podstawie tego, co zapisane, wysławiał Pana. Wracamy do naszej historii. Jesteśmy w wersecie 9. I co tu czytamy? Pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre. Abraham został pochowany przez swoich dwóch synów, Izaaka i Ismaela. Pytanie. Czyżby żaden z jego synów z Ketury, a przecież wiemy, że miał jeszcze trzecią żonę, Keturę, i synów z nią. Czyżby żaden z synów Ketury, których miał większe liczbie niż jednego Ismaela i jednego Izaaka, bo miał ich sześciu, czyżby żaden z synów Ketury nie przyszedł na pogrzeb ojca? Byłoby to dziwne. Przecież byli takimi samymi synami Abrahama, jak Izaak i Ismael. To czemu ich nie było na pogrzebie? Ani jeden nie miał czasu? Właśnie. Pewnie byli na pogrzebie. Tak sądzę. Nie wiem, czy byli. Może nie byli ich. Ale to nie jest najważniejsze, czy byli, czy nie byli. Ważne jest, co tu jest zapisane. Dla nich nie ma miejsca w antytypie. Więc nawet jeżeli byli na pogrzebie, a zakładam, że byli, przynajmniej niektórzy z tych sześciu, to nie zostali zapisani jako obecni na pogrzebie, bo nie mają w antytypie do odegrania żadnej roli. Innymi słowy, Bóg jak gdyby nie potrzebuje ich w głębszym znaczeniu. Więc pomija ich zapis w historii. Ktoś powie, no ale to w takim razie podaje nieprawdę. Podaje zapis historyczny taki, jaki uważa, że trzeba utrwalić. A jeżeli ten zapis historyczny on obdarza dodatkowym drugim znaczeniem, to ma prawo dokonać w tym opisie takich zmian, czy też pominięć, nie zafałszowań, tylko pominięć, które uważa, że nie są mu potrzebne. Tutaj, bo tu trzeba taką uwagę, nie mogę się, że tak oprzeć, żeby nie podać, że Stary Testament, w związku z tym, że jest, zawiera typy, obrazy, wszystko, co w Starym Testamencie jest zapisane, jest jakimś typem, obrazem, symboliką czegoś wyższego, głębszego i o wiele, wiele ważniejszego. Więc Stary Testament sposób tej narracji, zapisu podporządkowuje temu głębszemu znaczeniu, podporządkowuje antytypowi. I na przykład co? Pomija pewne szczegóły albo je podaje zależnie od znaczenia, jakie Bóg ma w antytypie. Na przykład, podam jako przykład, brak w opisie palenia resztek po baranku, którego Żydzi spożywali 14 dnia drugiego miesiąca. Wiemy, że tak było, prawda? 14 Nisan, niektórzy byli zmazani nad umarłym albo byli w drodze dalekiej i jako tacy nie mieli prawa spożywać baranka 14 Nisan. Wobec tego dla nich Bóg przewidział możliwość obchodzenia Paschy, jedzenia baranka miesiąc później, 14 dnia drugiego miesiąca. I co zauważamy w opisie? 14 Nisan miał być zjedzony cały baranek, a resztki spalone rankiem, gdyby zostały. Natomiast 14 dnia drugiego miesiąca też miał być zjedzony cały baranek i ani słowa o paleniu resztek. Czyżby nie było resztek 14 dnia drugiego miesiąca? Zakładam, że było ich więcej niż 14 Nisan, ponieważ znacznie mniej ludzi podchodziło do Paschy 14 dnia drugiego miesiąca, bo tylko ci splamieni nad umarłym i ci w drodze dalekiej, czyli ci, którzy nie byli w Jerozolimie w swoim domostwie lub w swoich domostwach w dniu 14 Nisan. Wobec tego logika podpowiada, że tego baranka zostawało jeszcze więcej. Ale w Antytypie nie ma miejsca dla palenia resztek następnego dnia po 14 dniu drugiego miesiąca. Wobec tego zostało to z opisu usunięte. Albo inny przykład. Każdy doskonale wie, że w Biblii mamy zasadę Boga, życie za życie, tak? Ząb za ząb, oko za oko, życie za życie, śmierć za śmierć. No to pojawia się pytanie, dlaczego Kain, który zabił brata, nie został ukarany śmiercią? Dlatego, że Kain przedstawia naród żydowski, który zabił swojego brata Abla. Za to miał być ukarany przez Boga, ale nie całkowitym unicestwieniem narodu żydowskiego za to, że nie przyjęli Jezusa, tego go zabili, tylko mieli być wypędzeni, tak jak Kain został wypędzony, ale nikt nie miał prawa ich zabić. Mieli prawo im dokuczać, bo to była część ich kary. Krew na nas i na nasze dzieci krzyczeli przy Jezusie. Więc im dokuczali w wieku Ewangelii. Ale Bóg powiedział, daje piętno Kainowi, gdy się obawiał, że go zabije właśnie ktoś za to, że zabił brata, to dostał od Boga piętno, żeby go nikt nie zabił. Z dodatkową gwarancją, że nawet ktoś by próbował i będzie próbował zabić Kaina, to sam odniesie siedmioraką karę, to znaczy całkowite zniszczenie. To dlatego narodu żydowskiego nikomu nie udało się zniszczyć, unicestwić, a ci, którzy próbowali, sami ponieśli ostatecznie porażkę. Bo tak obiecał Bóg. I dlatego zmienił w przypadku Kaina sposób jego potraktowania. Bóg ma prawo tak zrobić, ponieważ podporządkował sposób potraktowania Kaina pod antytyp. To przecież naród żydowski. A on nie ma być unicestwiony, chociaż ma cierpieć za swoje grzechy wobec przymierza zakonu. Albo inny przykład, Enoch. Ktoś powie, jakim prawem Enoch nie umarł, a żyje do dzisiaj? Bo przecież on żyje. Gdzieś żyje. Nie będziemy wnikali w tej chwili gdzie. Dlaczego on jest wyjątkowo potraktowany? Wszyscy umierają jak potomkowie Adama, a on inaczej. Dlatego, że on jest typem części Kościoła, która umiera po dacie pierwszego zmartwychwstania. A część Kościoła, która umiera po dacie pierwszego zmartwychwstania, nie śpi w grobie. Tak? Nie wszyscy zaśniemy, jak to pisał potem Paweł, ale wszyscy przemienieni będziemy. W okamgnieniu, w ułamku sekundy śmierci ciała rozpoczniemy życie jako istoty w boskiej naturze, bo będzie już po naszym zmartwychwstaniu. No i za co będziemy w grobie czekali i spali, skoro nasze zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie już się dokonało. A my umieramy po tej dacie pierwszego zmartwychwstania, więc my nie śpimy w grobie. Nie widzimy, nie ma dla nas przerwy w istnieniu, jest tylko zmiana poziomu bytu z ludzkiego na boski. Wobec tego Enoch, żeby być typem tej części Kościoła, nie umiera i wejdzie pod nowe przymierze za życia. Razem z tymi, którzy będą wtedy żyli na ziemi, mamy nadzieję, że im sporo z nas, braci, się tam załapie i razem z nimi wejdziemy pod to nowe przymierze. No ale to takie tylko dygresje, żeby pokazać, że typy biblijne są tak zapisywane, historie biblijne są tak zapisywane, żeby pokazać to głębsze znaczenie antytypiczne, co czasami wyżsi krytycy wykorzystują i atakują różne biblijne opisy, dopatrując się w nich czegoś, jakiejś niekonsekwencji, nielogiki, niesprawiedliwości czy czegokolwiek, a to tylko dlatego tak jest, żeby było, że chodzi o obraz rzeczywisty w antytypie. Po wieku tysiąclecia, po zakończeniu dzieła zbawienia ludzkości, na pogrzebie Abrahama, czyli na pogrzebie boskiej miłości, zjawią się dwie klasy. Dlatego tylko dwóch synów było potrzeba, Izaak i Ismael. Inni synowie, nawet jak byli, to nie będą zapisani i nie zostali zapisani jako obecni na pogrzebie. Zjawią się wybrańcy z wieku Ewangelii, ostatecznie ci idą na fazę duchową, pokazani w Izaaku, oraz zjawią się klasy ziemskie, pokazane w Ismaelu, które staną się częścią Izraela. Mam nadzieję, że tutaj nie trzeba nikomu przypominać, ale powiem, że nowe przymierze, które Bóg zamierza zawierać w czasie wieku tysiąclecia, będzie zawierane nie z ludzkością, tylko z Izraelem. A cała reszta ludzkości, żeby skorzystać z warunków nowego przymierza, będzie musiała stać się częścią Izraela. Będzie musiała wejść w jedno z 12 pokoleń Izraela. Mam nadzieję, że to, że tak powiem, jest dla nas oczywiste, ale skoro się już zatrzymałem, to przeczytam dwa jakieś fragmenty Starego Testamentu. Najbardziej znany i najczęściej cytowany jest Jeremiasz 31 do 34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Jest bardzo precyzyjnie powiedziane. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem. Tak, przymierze zakonu. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, czyli mamy liczbę nóg po tych dniach, po wieku żydowskim, po wieku Ewangelii, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Włożenie, tak? Złożę zakon do ich wnętrza i wypiszę go na ich sercu. To znaczy doprowadzę ich charakter do doskonałości. Dopóki boskie prawo jest spisane gdzieś na zewnątrz, czy to na kamiennych tablicach, czy na kartkach papieru, rozpisane przez człowieka w różnych punktach i podpunktach, a człowiek z tym prawem nie jest w harmonii, to zawsze będzie to prawo łamał. Bo prawo sobie, a ludzie sobie. Jedyny sposób to ten, który Bóg przewidział. Nie zapisać prawo na kamiennych tablicach, nie na pergaminie, nie na papierze, w różnych ustawach, tylko w sercu człowieka. Doprowadzić go, jego serce, jego charakter, jego wnętrze do zgodności z tym prawem. Wtedy on nie postąpi, nie złamie prawa, bo on nie będzie umiał tego prawa złamać. To będzie wbrew jego naturze złamać prawo. Będzie nam, gdyby chciał, to mu nie wyjdzie. To mu nie wyjdzie. Bo będzie to dla niego niemożliwe, to jak dla Boga jest niemożliwe zgrzeszyć. Bo to jest wbrew jego naturze. Nawet gdyby chciał, to mu nie wyjdzie. I tak kiedyś Bóg zamierza doprowadzić człowieka, ale będzie to robił przez nowe przymierze, zawierane w czasie wieku tysiąclecia z narodem żydowskim, a cała reszta ludzkości musi się podporządkować. Mówię to i podkreślam to szczególnie dlatego, że żeby bracia wszyscy wiedzieli, że nie warto być antysemitą. Kiedyś prędzej czy później będziemy się musieli stać częścią Izraela i będziemy i z Żydami. Wszyscy będziemy Żydami. Zapomnimy nasze pogańskie korzenie pewnego dnia. Wiemy, że bracia z towarzystwa, prawda, uważają, że Izrael cielesny w boskim planie już nie ma nic do odegrania. Można powiedzieć, są antysemitami takimi z przekonania, bo wszystko, co Bóg w Biblii mówi na temat Izraela, na temat Żydów, przypisują no, raczej sobie. Co, jak przyjdzie już to nowe przymierze, odbije się niekorzystnie na tak osobach wierzących, bo będzie dużą przeszkodą w przyjęciu Królestwa Bożego z rąk tego narodu i przez wtopienie się ten naród. Może jeszcze przeczytam Izajasza 2:2-4. I stanie się w ostatnim z dni, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy na górę do Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowa Pana z Jeruzalemu. I wtedy sądził będzie narody, rozpatrywał sprawy wielu ludów, przekują miecze na lemiesze i tak dalej, ale najważniejsze jest ciągle ten Syjon, Jeruzalem, świątynia Boga Jakuba. Cały czas wszystko to, co Bóg będzie pod nowym przymierzem robił, cały czas jest wokół Izraela, w stosunku do Izraela. No jeszcze się nie mogę oprzeć, żeby nie zajrzeć do Zachariasza pod sam koniec, no może nie sam koniec, ale pod sam koniec Starego Testamentu. I w tymże Zachariaszu w 8 rozdziale od 20 do 23 możemy przeczytać tak. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc, nurze, czyli takie zachęta do działania, nurze staropolskie. Pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. I przyjdzie wiele ludów, potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. Stanie się, mówi Pan w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. I ten sam Zachariasz w 14 rozdziale od 16 nawet mówi jeszcze mocniej. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, bo wiemy, że Biblia zapowiada tak zwaną drugą fazę ucisku Jakuba dla Izraela, to przed nami, kiedy wszyscy przyjaciele Izraela mają opuścić i wtedy pozostawiony sam sobie wydawać, będzie się wydawało, że już nie ma dla niej nadziei. I pozostałości tych wszystkich narodów, które wystąpią przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymować, aby oddać pokłon Królowi Panu Zastępów i obchodzić święto Szałasów. A dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jerozolemu, aby oddać hołd Królowi Panu Zastępów, nie będzie deszczu. Pewnie i literalnego, ale chodzi głównie o deszczu błogosławieństw restytucji. Nie będzie. A jeżeli lud egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto szałasów. To święto szałasów, to dlatego to jest ciągle wspominane, bo święto szałasów to też typ. Tak jak mówiliśmy, wszystko w Starym Testamencie jest typem. Święto szałasów, namiotów, to typ, obraz zajęcia przez danego człowieka stanowiska przed Bogiem. Im chcesz żyć, musisz zająć odpowiednie stanowisko przed Bogiem. Przyjąć, gdy zacznie się nowe przymierze, przyjąć nowe przymierze, do swojej realizacji uznać pośrednika tego nowego przymierza i dostosować się, Zamieszkać w kuczkach, zamieszkać w namiocie, obchodzić święto szałasów. Dlatego ktoś mówi, a to takie bardzo ważne, żebym święto szałasów, to muszę gałązki pozbierać i sobie taki namiocik zrobić i jak Żyd siedzieć i wtedy Bóg będzie zadowolony, że będziemy siedzieli w takich gałązkach. Nie, nie, z tego Bóg nie będzie zadowolony. On też nie był zadowolony z tego, że Żydzi siedzieli w gałązkach, znaczy był zadowolony, że go słuchali, ale on już widział, jak oni siedzieli w tych gałązkach, to prawdziwe znaczenie. Oto ludzie zajmujący właściwe stanowisko przede mną, poświęcają się przez Jezusa, przez pośrednika mnie, przychodzą do mnie, akceptują nowe przymierze i podporządkowują się, czyli symbolicznie, obrazowo siedzą w tych swoich kuczkach, w tych swoich namiotach, w tych swoich szałasach. I to, no i to dalsze fragmenty mówią, że kara spadnie na Egipt, na inne narody, które nie będą tego święta szałasów obchodzić, ale to już rozumiemy. To dlatego właśnie nasz Pan, pamiętamy, do apostołów, to jest chyba w Mateusza 19, rozdziale 28, mówi, że posadzi ich na 12 tronach, tak, posadzi 12 apostołów na 12 tronach i kogo oni tam będą sądzić? 12 pokoleń Izraela. No a ktoś powie, a gdzie reszta ludzkości? No 12 pokoleń Izraela będą sądzić, a cała reszta, przecież to większość to nie Izrael, no reszta już będzie wtopiona. Już będzie musiała być wtopiona w jedno z tych 12 pokoleń. Oni tam będą, ci reszcie, wszyscy poganie tam będą. Pochowanie zmarłego to, jak wiemy, okazanie zmarłemu szacunku, uznania, oceny, wdzięczności. Na tym polega, prawda, pochowanie. Dlatego idziemy na pogrzeby osób, które znamy, żeby wyrazić nasz szacunek, naszą pamięć, naszą ocenę, nawet do tego stopnia, że mówi się, że o zmarłych nie można mówić źle, prawda? Więc nawet jak zmarły nie zasługuje za bardzo na ten szacunek, no to już jak już umarł, to zapominamy o tych jego złych rzeczach i nie wypada mówić źle, tak? To do tego stopnia, prawda, ludzie mają i słusznie taki nawyk, że jak już ktoś umrze, to ten jakiś zmarłemu okazujemy to uznanie. Czyli po wieku tysiąclecia wszyscy zbawieni z ludzkości, z obydwu poziomów, tak? I Izaak, i Ismael, poziom i duchowy, i poziom ziemski, okażą wielkie uznanie dla boskiej miłości, dla Abrahama. Zjawią się na pogrzebie, tak jak tu mamy napisane. Zachowają w swoich sercach, we wdzięcznej pamięci, owoce działania tejże miłości, bo oni wszyscy będą korzystali z owoców tejże wielkiej miłości. To właśnie dzięki boskiej ogromnej miłości, dzięki temu symbolicznemu Abrahamowi zostali odkupieni. To właśnie dzięki tej wielkiej miłości Bóg nie zakończył eksperymentu z Adamem i Ewą na Edenie, na ich upadku i ukaraniu ich śmiercią i koniec, no zgrzeszyło to moje stworzenie. Nie było posłuszne. No to zgodnie z moim słowem umiera i koniec. No, ale miłość mówi, może coś można jeszcze zrobić. Może można coś dla nich zrobić. A objawienie 21, 1 do 5 mówi o tej przyszłości, o tej nowym niebiosie, nowej ziemię, która zejdzie, a rzeczy pierwsze przeminą. To w sumie nie będę czytał, bo to za dużo, a ja mam dodatkowe minuty, coś mówiłem, że pewnie ich nie wykorzystam, ale nie wiem, czy ja dotrzymam słowa. Okazuje się, że na stare lata nie dotrzymuję słowa. Ale przeczytam objawienie 5:13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, cześć, chwała, moc na wieki wieków. To jest to, co oni będą czuli na tym pogrzebie i za Ismaelem, gdy przyjdą. Szybko, bo nie mamy za dużo czasu, kilka szczegółów na temat tego pochówku Abrahama, który mamy podany w wersecie 9, bo skoro wszystko coś znaczy, to o właśnie, na przykład mamy kolejny przykład. Jak Mateusz posądzicie, czy gdyby to było bez głębszego znaczenia, to Bóg dla faktów historycznego chciał, żebyśmy my, na przykład Polacy, dzisiaj, jak tu siedzimy albo czytamy Biblię, wiedzieli koniecznie, że Abraham został pochowany w jaskini Machpela, a ta jaskinia była na polu należącym do Efrona, a ten Efron był synem Sochara, a jeszcze był Chetytą z urodzenia i to leżało naprzeciwko Mamre. Po co to komu? To i to kogoś ciekawiłoby takie szczegóły? Gdyby to nie miało głębszego znaczenia, to przecież Bóg by to pominął. No pochowany został, koniec. Nawet nie byłoby powiedziane gdzie. Zmarł Abraham w wieku 175 lat, Izaak i Ismael pochowali go. Koniec byśmy. I to tylko tyle, gdyby chodziło o fakt, że zmarł i pogrzeb mu zrobili jego synowie. Więc szybko na ten temat, bo widzę, że powinienem to chyba, no nie wiem, no rozgadałem się. Jaskinia Machpela. Co znaczy? Te słowa mają wszystkie swoje znaczenie. I po znaczeniu tych poszczególnych słów, tych imion, nazw miejsc i imion, można wnosić, co Bóg chce przez to powiedzieć. Dlaczego akurat tak w takich miejscu o tych nazwach to, ten pogrzeb miał miejsce. Jaskinia Machpela znaczy podwójny. I ta jaskinia Machpela, a to, że jest jaskinia, czyli coś ukrytego. To jest aluzja do boskiego planu w jego dwóch zbawieniach. Zbawienie wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia, który póki co jest ukryty w boskim planie jak w jaskini. Do dzisiaj większość chrześcijan nie widzi zbawienia wieku tysiąclecia, widzi tylko tu i teraz. A reszta idzie na wieczne męki, albo reszta idzie na wtórną śmierć, zależnie czy ktoś wierzy w duszę. Ci, którzy wierzą w duszę nieśmiertelną, to wysyłają wszystkich resztę, całą resztę na wieczne męki, a ci, którzy nie wierzą w duszę nieśmiertelną, to na wtórną śmierć. Wysyłają nie swoich, nie naszych. Tak? Nie przyznajesz się do nas, to cię czeka. Na polu Efrona. Efron znaczy silny. Wobec tego boska miłość, Abraham będzie pochowana w jakiejś sferze siły. Ten Efron, ta siła znaczy, jest to, opisuje działalność możnych tego świata, którzy póki co siebie, a nie Boga, okazują jako gwarancję pokoju i przyszłości. Niesłusznie zajmując miejsce uznania od ludzi i twierdząc, że panują dla ludzi i dla ich dobra, że ludzie bez nich nie mają przyszłości. Dla uzasadnienia takiego porządku rzeczy dawniej nawet stworzono odpowiednie nauki, tak zwane doktryny z Bożej łaski. Przeczytam w skrócie z Abbatem Johnsonem z tomu 17, strona 70, bardzo pięknie podsumował, co te trzy doktryny z Bożej łaski, co ten właśnie Efron, jak on się tutaj ważnym uczynił i postawił się jako obiekt szacunku i uznania ludzi, a wy ludzie jesteście dla nas i to Bóg tak sobie jeszcze życzy. Doktryna boskiego prawa królów zawarta w twierdzeniu, że król nie może czynić nic złego, oznacza, co następuje, że władcy są bezpośrednio mianowani przez Boga jako namiestnicy i przedstawiciele, że robią tylko to, czego Bóg od nich żąda i że on sankcjonuje wszystkie ich ustawy. Doktryna boskiego prawa kleru, zawarta w stwierdzeniu, że osoba duchowna jest ustami i ręką Boga, oznacza następujące rzeczy. W sprawach religijnych Bóg przemawia i działa przez duchowieństwo, dlatego laikat ma czystym, niewątpiącym umysłem wierzyć we wszystko, cokolwiek kler mu każe i praktykować to. A doktryna boskiego prawa arystokracji, zawarta w stwierdzeniu, że arystokraci są rządcami i jałmużnikami wszechmocnego, oznacza, że boskim upodobaniem jest, by arystokraci posiadali i kontrolowali praktycznie całą ziemię oraz by inni byli ich niewolnikami, poddanymi lub pracownikami. Tak się Efron ustawił i żąda poddania podporządkowania. To już zostało w dużym stopniu zburzone, bo żyjemy w drugim przyjściu naszego Pana. Prawdy idą religijne, ale idą prawdy świeckie i to się wszystko obala. I dzisiaj w krajach demokratycznych te doktryny w literze właściwie straciły już swoje znaczenie. Ale co do zasady, nic się nie zmieniło. Nawet w demokracji jedni ludzie swoimi głosami wynoszą na stanowiska innych ludzi, którym dają siłę, władzę, różne przywileje, z czego ci drudzy, ci wybrani w ten sposób chętnie korzystają, bo w swojej niedoskonałości liczą na samolubne korzyści z tego tytułu. Co szybko uwidacznia się zresztą w sposobie sprawowania przez nich władzy. Więc w demokracji ludzie wybierają innych. Mają nadzieję, że przyjdą inni, lepsi, następcy. Oni będą dla nas rządzili, dla naszego dobra. Nie będą tacy samolubni, nie będą tylko brali dla siebie. Ale jak nie jest to demokracja, to wychodzą na ulicę i siłą zmieniają tych rządzących. Ale czy zmienią ich demokratycznie, czy zmienią ich siłą, szybko się okazuje, że ci nowi postępują dokładnie tak samo jak ci poprzednicy. Więc ludzie znowu robią to samo. Jak demokracja, to głosują, mają nadzieję, że coś lepszego w sobie stworzą. Jak nie demokracja, to siłą w końcu czasami przy rozlewie krwi. I tak będzie aż do momentu, jak obecny porządek rzeczy pogrąży się w całkowitej anarchii i nikt z ludzi nie będzie wiedział, co dalej. Wtedy to miejsce uznania, to pole Efrona przejdzie w inne ręce, gdyż nie należy się ono upadłemu człowiekowi, często bardzo, bardzo grzesznemu, który zajmuje różne stanowiska, A zwykle tak bywa, że im bardziej grzeszny i samolubny, tym wyżej się pnie i mu się udaje, bo wciąż Bogiem tego świata jest szatan. I działają w świecie, działają jednak te zasady grzechu, samolubstwa, wykorzystywania. Nie należy się tym ludziom, często nazywanym najwyższymi, najdostojniejszymi, najpotężniejszymi, królami, książętami, władcami, papieżami, obrońcami wiary, mężami stanu, politykami, celebrytami, biznesmenami, kimkolwiek byśmy ich nazwali, tylko to miejsce szacunku, uznania należy się boskiej miłości. I ona musi być tam pochowana. To ona musi mieć tam pogrzeb. Dlatego Bóg tak bardzo podkreślał, gdzie ten Abraham będzie pochowany, w którym dokładnie miejscu ma być pochowany, bo to wszystko, co inni w tej chwili biorą dla siebie, ma być skierowane w sercach ludzi dla Boga, a szczególnie dla Jego miłości, bo dzięki tej boskiej miłości oni kiedykolwiek będą żyli wiecznie. I ona zostanie ostatecznie pochowana w tym miejscu, na polu Efrona, w sercach wszystkich zbawionych. No a ten Efron, jeszcze czytamy, był synem Sochara. Sochar znaczy biel szlachetność. Ta biel szlachetność to jest aluzja do tego, jak ci rządzący w obecnym świecie podkreślają swoją lepszość i wyższość. Dawnymi czasy mieli pochodzenie z rodów królewskich, arystokratycznych. Mówiono nawet, że kolor krwi mają inny, że błękitna krew, a całe posłóstwo to ma czerwoną, ale oni mają błękitną. Dzisiaj już nie ma tego, no bo to się wiązało z tymi prawami boskiego, tak, boskiego prawa, tymi doktrynami. Dzisiaj już nie jest to, ale dzisiaj w dalszym ciągu bez powiązania z różnymi osobami w tym świecie, tak, bez tak zwanych układów znajomości, trudno dostać porządne stanowisko. Widzimy zresztą, jak te stanowiska są rozdawane odpowiednim osobom. Jeszcze mamy powiedziane, że ten Sochar był Chetytą. Chetyta znaczy strach. Jest to aluzja do strachu, który towarzyszy wielkim tego świata. Oni boją się cały czas o to, że stracą swoje stanowisko i związane z nim przywileje. Przypomnę tutaj chociażby strach takich wielkich, ważnych tego świata za czasów naszego Pana. Pamiętamy, jak nauczeni w piśmie i faryzeusze zareagowali na podniesienie z grobu Łazarza przez Jezusa? Gdy się dowiedzieli, że Łazarz został podniesiony z grobu przez Jezusa, powiedzieli, musimy coś z nim zrobić i podjęli decyzję, żeby go zabić. To jest tak ciekawe, a mało tego, to jeszcze podejmują tą decyzję, uważając, że muszą to zrobić dla dobra narodu. A tak naprawdę chodziło o ich własne dobro, ale oni swoje dobro utożsamiają z dobrem narodu. Bez ich dobra nie ma dobra narodu. Tak? I to dzisiaj mamy do tej pory. Są przywódcy światowi, którzy nie ustępują, chociaż naród ich własny nie chce, bo mówią, że jak oni ustąpią, to koniec tego kraju. Tak? Mamy niedaleko taki kraj naszej granicy, gdzie tak przywódca, chociaż wychodzą na ulicę ludzie, to twierdzi, że on tam jest dla nich, bo jak on odejdzie, to nie będzie kraju. I tak samo, to tak sobie ci rządzący wymyślili. Jana, 11 rozdział, 47-50. To jest opis wtedy, tuż po wzbudzeniu z grobu Łazarza. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili, cóż czynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Właśnie Łazarza wyprowadził z grobu. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich, wy nic nie wiecie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszyscy ten lud zginął? Trzeba zrobić coś z tym Jezusem, bo cały lud zginie. A tak naprawdę to tylko oni by przepadli najwyżej. W najgorszym wypadku straciliby uznanie od tych ludzi, którym się cieszyli i którego nie chcieli, a widzieli, że ten Jezus im zagraża, więc zabić go, ale w swoim mniemaniu, w swoich fałszywych argumentach robią to dla dobra narodu. Cały naród przepadnie. A to, że było naprzeciwko Mamre, to słowo Mamre znaczy stanowczość, siła. I to jest aluzja do pozornej siły wielkich tego świata. Mają wojsko, środki masowego przekazu, ale jak wiemy, to i nic im nie pomoże. Nic im nie pomoże. A jak tam będzie pochowana boska miłość naprzeciwko Mamre, to po pochowaniu ta boskiej miłości będzie to siła królestwa naszego Pana. Pamiętamy, jak Daniel 2:44 mówi o tym, że to królestwo, które usunie obecne, ten kamień tam uderzył w nogi posągu, rozrósł się i objął całą ziemię i jest powiedziane, że uczyni koniec wszystkim innym królestwom, ale samo będzie trwać na wieki i nigdy nie zostanie zastąpione przez żadne następne. 10 werset. Zbliżamy się do końca. Nie będzie wcześniej, ale prawie, że się wyrobię. 10 werset. Na polu, które kupił Abraham od Chetytów, tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Tak właśnie wygląda miejsce pochówku Abrahama, czyli boskiej miłości, Ale nie tylko, zauważmy, że jest aluzja teraz, że i Sara, bo wcześniej, gdy Sara zmarła i Abraham potrzebował miejsca na jej pochówek, to właśnie tam ją pochował. Kupił właśnie tą jaskinię i to pole. Ale też i Sary. A co, kto to jest Sara? Też coś oznacza. Sara to są nauki i bracia budujący tymi naukami maluszkie statko, najwyższą klasę, kościół. Więc bracia z maluszkiego statka zajmą także podobne miejsce w umysłach i sercach ludzi. Którzy na początku wieku tysiąclecia, gdy upadnie obecny porządek rzeczy, zrozumieją boski plan i rolę klas ludu Bożego w tym planie, a szczególnie rolę najwyższej klasy. Izajasz 60 rozdział 14 mówi, że przyjdą wszyscy ci, którzy cię prześladowali i kłaniać się będą. I będą się kłaniać przed tobą, bo poznają, że to ci, oni cię prześladowali, oni cię mordowali, oni cię na stosach palili, a teraz zrozumieją, kim ty byłaś dla mnie i kim ty jesteś teraz. I zrozumieją, że błogosławieństwa, które ja przekazuję ludzkości, to przez was, przez Jezusa i jego Kościół, maluczkie statko, przekazuję do nich. I oni są odbiorcami tego, tych błogosławieństw, chociaż byli waszymi często mordercami w tym życiu. Zauważmy, że Sara umarła wcześniej przed Abrahamem. I tak samo jest w antytypie, w tym, tej tak zwanej pozafigurze. A Sara, czyli maluczkie nauki rozwijające maluczkie statko, no i bracia, którzy tymi naukami te nauki głoszą, podają, żeby rozwijać maluczkie statko, umierają wcześniej. I mają pogrzeb swój wcześniej, bo już na początku wieku tysiąclecia, na początku Nowego Przymierza, ludzkość dowie się o tym, kim było maluczkie statko, kto był, co to za klasę ludu Bożego Bóg rozwijał. Natomiast boska miłość, Abraham żyje dłużej. Umiera trochę później, bo dopiero pod koniec wieku tysiąclecia, właściwie można powiedzieć w małym okresie, kiedy ta sprawa zostanie zakończona. Ostatecznie i antytypiczna Sara, i antytypiczny Abraham zajmą należne im miejsce w sercach ludzi, zastępując obecnych tam lokatorów. To dlatego Bogu zależało, żeby Sara i Abraham byli pochowani w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre i nigdzie indziej. Bo inne miejsce nie miało odpowiedniego opisu i nie zawierałoby tego wszystkiego, co Bóg chciał pokazać. Ostatni werset. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni, zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. Werset poprzedni, 10, zakończył realizację boskiego planu wobec człowieka, a werset 11 mówi o błogosławieństwach. No i znowu mogę zadać pytanie, jak ktoś zna odpowiedź, ale bez antytypu nie zna tej odpowiedzi. Dlaczego Bóg tutaj błogosławi tylko Izaakowi? A dlaczego nie błogosławi Ismaela? Przecież był na pogrzebie, przyszedł na pogrzeb swego ojca i co? A nie należy mu się jakieś tam błogosławieństwo, chociażby pomniejsze? Błogosławieństwa z wersetu 11 są już tylko dla Izaaka, tylko dla klasy Chrystusa, tych, którzy poszli na boską naturę z naszym Panem i oczywiście współpracujących z nią klas duchowych, bo oni ich używają, ale nie dla Ismaela, nie dla ludzkości. Dlaczego? Bo ludzkość doprowadzona do pełni doskonałości nie będzie już potrzebowała aktywnego działania boskiego, boskiej miłości, boskiego błogosławieństwa. Doskonałej ludzkości, doprowadzonej do perfekcji na poziomie ludzkim, pozostaje już tylko cieszenie się doskonałym wiecznym życiem, w doskonałym ciele, w doskonałych warunkach przez nieskończone, doskonałe wieki przyszłe. No nie, miałem już nie czytać, bo mało czasu, ale no nie mogę nie przeczytać objawienia 22:3-5, które bardzo ładnie pokazuje o tym, jak świat ludzkości nie będzie już potrzebował tych rzeczy, które potrzebuje, dopóki jest upadły, niedoskonały i grzeszny. Objawienie 22:3. I nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą, i piąty, i nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy, ani świata słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Nocy już nie będzie po małym okresie, czyli żadnych niesprzyjających warunków, którą noc reprezentuje. Nie będzie im potrzebne światło lampy, czyli Starego Testamentu, ani światło słońca Nowego Testamentu, gdyż Pan Bóg będzie im świecił. Jak będzie im świecił? Przez ducha, którym będzie mieszkał w nich, w ich umyśle, sercu i woli. Oni będą kopią, obrazem, tak jak Bóg początkowo przewidział w Edenie, na obraz i podobieństwo swoje. I oni w dużym stopniu będą już nie potrzebowali pomocy, tak jak potrzebujemy w tej chwili, bo pewnie wyraźnie mówi, że już nie będzie potrzebowali światła, lampy, światła słonecznego. Bóg będzie im świecił przez ducha, przez którego będzie mieszkał w ich umysłach, woli i sercu. I będą panować na wieki wieków nad ziemią, tak jak Bóg początkowo przewidział. Natomiast Jezus i maluczkie statko, tak, wracamy do tego wersetu 11, nadal będą potrzebować boskiego błogosławieństwa, bo ich służba się nie kończy. ich służba jest kontynuowana na innych planetach, tak jak mówiliśmy, że te planety będą przez nich zaistaczane, a doświadczenie przez obserwacje nasze tutaj z grzechem będzie dla nich jedyną szkołą, jedyną pomocą, żeby nie szli tą samą drogą nieposłuszeństwa. Więc oni będą potrzebowali boskiego błogosławieństwa w postaci instrukcji, nadzoru, opieki, bo nigdy nawet nasz Pan nie dorówna Bogu. Nasz Pan jest stworzeniem, ma początek, jest ograniczony. Naszego Pana może coś we wszechświecie zaskoczyć, z czym może nie wiedzieć, jak sobie poradzić, ale Boga nic nie zaskoczy. Tak jak Mojżesz nie wiedział, co zrobić, gdy do Morza Martwego przyszli Egipcjanie, a przecież to Mojżesz przed Morzem Czerwonym, przeprowadzający Izrael, to przecież nasz Pan w małym okresie przeprowadzający ludzkość przez zagrożenie wtórną śmiercią. I tam Mojżesz był przestraszony, nie wiedział, co robić. Pokazuje, że nasz Pan nie będzie wiedział, jak ludzkość przeprowadzić przez zagrożenie wtórną śmiercią, żeby umarli ci, co trzeba, a nie umarli ci, co nie trzeba. Żeby antytypiczni Egipcjanie umarli, a antytypiczni Żydzi przeszli. Ile razy wcześniej Jezus przeprowadzał miliardy ludzkości przez zagrożenie wtórną śmiercią? Nigdy. Będzie pierwszy raz i pewnie ostatni. Więc ludzie zawsze będą potrzebowali pomocy ze strony Boga, dlatego oni tam zamieszkają przy studni, tak? Po hebrajsku to jest laharoi, ten żyjący, który mnie widzi. Ten żyjący, który mnie widzi, czyli właśnie odniesienie do Boga, on jest ten żyjący, zawsze żyjący, on zawsze był, jest i będzie. No i Jezus i Kościół też już teraz są i zawsze będą, ale nie byli od zawsze. I to jest ta różnica, to jest ten niższy poziom, że nie od zawsze byli i zawsze ustępują samemu Bogu. Zakładamy bowiem, że jeżeli Bóg stworzył ziemię i nie na próżno ją stworzył, tak żeby tylko sobie istniała we wszechświecie, lecz stworzył ją na mieszkanie dla człowieka, to logiczny jest wniosek, że dotyczy to także innych planet, które choć na razie puste, na wieki takimi nie pozostaną, ale nasz Pan będzie je z Kościołem i z innymi klasami duchowymi zaistaczał, a królestwo jemu ma nie być końca, jak mówi Stary Testament. I na tym kończy się mój wykład o śmierci i pogrzebie Abrahama. Przedłużyłem, mało tego, że zjadłem minuty dodatkowe, to już na pieśnię modlitwę nie zdawiłem, przepraszam. Na stare lata robię się gaduła. Wczoraj naprawdę zmniejszyłem ten wykład o 20%, bo wiedziałem, że mogę się nie wyrobić. I tak się nie wyrobiłem. Przepraszam, życzę błogosławieństwa braciom i siostrom z myśli związanych ze śmiercią i pogrzebem Abrahama. Końcem szczególnego działania boskiej miłości. Dziękuję.